Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Proszę Państwa, rozpoczynamy audycję szukając Słowa Bożego. Rozważamy teksty najbliższej 22. niedzieli zwykłej. Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 4, wersety od 1 do 2 i od 6 do 8. Następnie list świętego Jakuba, rozdział 1, wersety od 17 do 18 i 21b do 22, 27 i 27. W Ewangelii świętego Marka, rozdział 7, wersety od 1 do 8, od 14 do 15 i od 21 do 23. A naszym gościem jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II, diecezji włocławskiej oraz wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Rozpoczynając nasze spotkanie, które jest zamyśleniem nad Słowem Bożym, poprośmy Ducha Świętego o światło dla nas.
Kto zamieszka na Twej górze świętej, ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swoim sercu. Ten, kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego, nie ubliża swoim sąsiadom, kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę, ale szanuje tego, kto się boi Pana. Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej, kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu, kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Przeczytany przed chwilą psalm wprowadza nas w pedagogiczną rolę Bożego Słowa, Bożego Prawa, które ma kształtować wnętrze każdego z nas. Wszystko, co posiadamy, otrzymaliśmy od Boga. Od Niego mamy prawo, to, które otrzymał Izrael, oraz to nowe, które ustanowił sam Chrystus, prawo miłości. Ono prowadzi nas do zbawienia. Nie wystarczy je znać i przestrzegać jego zewnętrznej litery. Trzeba wprowadzać w czyn miłość Boga i bliźniego. Wsłuchajmy się zatem w głos Boga, który pragnie do nas mówić. Z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: a teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: z pewnością ten wielki naród to lud mądry i roztropny, bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję? Panie, kto będzie przebywał w twoim przybytku? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie. Liturgia niedzielna omawia szczególnie bogaty temat prawa Bożego. Dlatego też pierwsze czytanie, zaczerpnięte z Księgi Powtórzonego Prawa, przedstawia wierność prawu jako istotny warunek przymierza z Bogiem, a zatem jako odpowiedź na jego miłość. Dzięki niej Pan Bóg stał się bliski swojemu ludowi, że jest dla nas osiągalny, ilekroć go szukamy i wzywamy. Przestrzeganie Bożych nakazów nie uciska ludzi, ani nie czyni ich niewolnikami, lecz daje prawdziwe życie oparte na przyjacielskim obcowaniu człowieka z Bogiem. Życie zmierzające do posiadania ziemi obiecanej. A przecież ziemia obiecana jest taką widzialną figurą wiecznej szczęśliwości. Po ukazaniu wierności Boga względem swego narodu i przypomnieniu niedawnych wydarzeń z burzliwej historii Izraela, świadczących o oczywistej, konkretnej interwencji Boga, autor wzywa Izraela do zachowania wierności względem Boga. Swoją zachętę zaczyna Mojżesz od szczególnego apelu do swojego ludu. Teraz, Izraelu, Izrael, słuchaj, szma, praw, hukim i nakazów, mishpatim, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan. Przestrzeganie prawa uszlachetnia człowieka, czyniąc go uczestnikiem mądrości samego Boga, który je przecież ustanowił. Daje człowiekowi pewność, że idzie drogą prawdy i dobra, radość, że został dopuszczony do Bożej obecności. Panie, kto będzie przebywał w twym przybytku? Powtarza psalm przeznaczony na najbliższą niedzielę. Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie. Nie rzuca oszczerstw swoim językiem, nie czyni bliźniemu nic złego. Jednym słowem, ten, kto zachowuje Boże przykazania. Thank you. z listu świętego Jakuba. Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata. Usłyszany przed chwilą niezwykle barwny urywek listu świętego Jakuba skupia naszą uwagę na wewnętrzną stronę prawa, ukazując je jako słowo prawdy zasiane w sercu człowieka, by prowadzić go do zbawienia. Przyjmijcie w duchu łagodności, wzywa święty Jakub apostoł, zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić duszę wasza. To samo Słowo Boże, które powołało człowieka do istnienia, miało moc twórczą. Zostało wyryte w jego sercu jako norma, jako prawo, jako przewodnik życia. Dlatego człowiek powinien słuchać wewnętrznie, by to prawo zrozumieć, a następnie być jego wiernym wykonawcą. Człowiek oszukiwałby samego siebie, gdyby ograniczał się do poznawania nakazów Bożych, nie starając się ich wypełniać czynnie. Zwieńczeniem tego fragmentu listu świętego Jakuba, jego zakończenie, powraca do głównego punktu prawa, do miłości bliźniego. To właśnie owa miłość jest rzeczywistym wyrazem prawdziwej miłości Boga. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami, w ich utrapieniach, jak mówi święty Jakub, i w zachowywaniu siebie samego nieskalanym od wpływów tego świata. Z Ewangelii według świętego Marka. Zebrali się u niego faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was obłudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Dokonujecie obmywania dzbanków i kubków i wiele innych podobnych rzeczy czynicie. Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Fragment odczytanej perykopy ewangelijnej według świętego Marka rozwija i uzupełnia pojęcia wyrażone w poprzednich czytaniach. Mojżesz powiedział: nic nie dodacie do tego i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana. Niestety niezdrowa gorliwość nagromadziła wokół prawa nieskończoną ilość drobnych przepisów, które tak istotnie zaciemniły główne nakazy do tego stopnia, że współcześni Jezusowi gorszyli się, iż Jego uczniowie pomijali pewne obmycia rąk, kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Jezus przeciwstawił się z mocą tej skostniałej mentalności. Obłudnicy, mówi Jezus, uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Jezus surowo potępia wszelkie bezduszne trzymanie się litery prawa, lecz pragnie, by szczerze go przestrzegano, ale sercem. Ono jest bowiem rzeczywistością prawdziwie istotną i wewnętrzną, bo nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogło uczynić by go nieczystym, lecz to, co z człowieka wychodzi, to go czyni nieczystym. To obłuda myć skrupulatnie ręce lub skrupulatnie zważać na rzeczy zewnętrzne. Serce zaś może być pełne występków. Tutaj Jezus często porównuje takie postępowanie do grobów pobielanych, które z zewnątrz są białe, a wewnątrz są pełne kości i jadu trupiego. Dlatego wnętrze człowieka powinno być oczyszczone, bo stamtąd pochodzą złe myśli. Dokładnie w tekście greckim mamy, że złe myśli, czyli zachodzi wewnętrzny dialog człowieka ze złem, że pochodzi nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Bez oczyszczenia serca nie można zachować Bożego prawa, ponieważ ono właśnie zmierza do uwolnienia człowieka od namiętności i występku, by go uczynić zdolnym do miłowania Boga i drugiego człowieka. Problem zła i grzechu dotyka każdego człowieka, każdego z nas. Wbrew pozorom nie da się przekupić sumienia, nie da się tego sumienia zagłuszyć. Człowiek z natury nie potrafi żyć długo w poczuciu winy. Próbuje się więc jakoś z tym poczuciem winy uporać, próbuje się oczyszczać, usprawiedliwiać, wybielać, byle tylko zaznać wewnętrznego pokoju, a przynajmniej namiastki tego pokoju w postaci stworzenia pozorów porządnego człowieka. Metody są różne. Jedni wmawiają sobie, że wszystko wolno i że nic nie jest grzechem, że takie pojęcie w ogóle jak grzech nie istnieje, więc nie ma się czym przejmować. Wymaga to jednak rezygnacji z pojęcia absolutnej prawdy, z pojęcia absolutnego dobra, a więc z wszelkiej religii, etyki, prawa i wszelkich zasad. Na tym polega tak zwany etyczny liberalizm, który, jak wiemy, jest wszechobecny we współczesnym świecie. Inni ludzie próbują szukać dla siebie rozmaitych okoliczności łagodzących, usprawiedliwień, a to, że wszyscy tak robią, że nie było innego wyjścia albo że nie wyrządza się nikomu krzywdy. Jest to dość krótkowzroczne, bo prawda moralna szybko wychodzi na jaw i daje znać o sobie w postaci niepokoju sumienia, niepokoju serca, który trzeba zagłuszyć nowymi wykrętami. Ale przynajmniej człowiek taki próbuje jakoś ratować swój obraz Boga, niestety wypaczony. Ma jednak dla siebie otwartą drogę nawrócenia, przemiany swojego serca i powrotu, gdyż żywe jest w tym człowieku poczucie zła, grzechu i winy. Nie wie tylko, co z tym zrobić. Jeszcze inni próbują naginać prawo moralne do własnych potrzeb, nie rezygnując więc z moralności i przykazań, lecz odmieniają je na takie, które im pasują. Pozwalają wydawać się we własnych oczach jako bezgrzeszni, jako doskonali. W ten sposób ci ludzie utwierdzają się w samozadowoleniu, zakłamaniu i zamykają siebie coraz szczelniej do nawrócenia, do powrotu do Boga. A z czegóż tu się nawracać, skoro się skrupulatnie wypełnia ustanowione na własny użytek zasady? Dokładnie na tym polega obłuda, hipokryzja. Tej obłudzie Chrystus wypowiedział walkę, gdyż ona najskuteczniej odgradza tego człowieka od Pana Boga murem pozorów i fałszywych wyobrażeń. Chrystus rozbija je słowem prawdy o dobru i złu, ukazując prawdziwą ich naturę. To, co z wnętrza człowieka wychodzi, czyni go nieczystym, wewnętrznie niepoukładanym. Dokładnie w tekście greckim jest tutaj użycie tak jak właśnie ludzkie odchody, dokładnie one wychodzą z człowieka. Do tych odchodów Chrystus porównuje właśnie wszelkie zło, które wychodzi z człowieka. Zło moralne rodzi się w człowieku, w jego sercu. Zło nie jest niczym zewnętrznym, niezależnym od naszej woli i wyboru. To człowiek jest odpowiedzialny za wszelkie zło, które czyni. Człowiek jest odpowiedzialny za swój grzech. Grzech jest dziełem człowieka, pochodzi z ludzkiego serca, z ludzkiej natury, zranionej poprzez grzech pierworodny. Wobec tego faktu jesteśmy całkowicie bezsilni. Chrystus pragnie, abyśmy to uznali, abyśmy uznali swój grzech, byśmy przyznali się do swojej grzeszności i powierzali ją właśnie Jemu, Jego przebaczeniu i Jego miłosierdziu. Niestety tego właśnie nie chcemy. Wolimy raczej wmawiać sobie, że zło jest czymś zewnętrznym w stosunku do nas, a więc, że nie jesteśmy za nie odpowiedzialni, ani nie jesteśmy winni. A póki człowiek nie uzna swojej winy, swojego grzechu, póki się do tego grzechu nie przyzna i ze skruchą nie powierzy tego grzechu Bogu, nie uzyska przebaczenia i wewnętrznego spokoju sumienia. Tylko Bóg może nas uzdrowić, tylko Bóg może nas oczyścić i tylko wtedy, gdy człowiek na to pozwoli, bo Bóg szanuje naszą wolność. I dlatego właśnie powinniśmy poznać i przyjąć prawdę o ludzkim grzechu, o naszej słabości i upadku, aby móc z zaufaniem powierzyć swoje życie, siebie samego Bogu. Może teraz lepiej zrozumiemy, dlaczego grzesznicy, celnicy i nierządnice byli bliżsi Chrystusowi niż ci pobożni zewnętrznie faryzeusze i uczeni w piśmie. Może zrozumiemy, dlaczego pasterz idzie za tą jedną zagubioną owieczką, a syn marnotrawny tak szybko wraca do łask swego kochającego ojca. Lekarza potrzebują bowiem ci, którzy się źle mają. Tak jest nauczanie Jezusa, taka jest jego pedagogia. Komu się wydaje, że jest zdrowy, nigdy nie rozpocznie leczenia. A niewidzialna choroba będzie czynić postępy, tak jak nowotwór. Więc może lepiej spojrzeć prawdzie w oczy. Jeśli się tego lękamy, pamiętajmy, że Chrystus przyszedł właśnie do takich jak my, takich lękających się, bo zdrowi lekarza nie potrzebują. Wręcz teatralna scena mycia rąk przez Piłata, tuż przed wydaniem wyroku skazującego na śmierć Chrystusa, urosła do rangi ewangelicznego symbolu – obmycie. Obmycie rąk mówi o próbie ucieczki przed odpowiedzialnością. Piłat był poganinem, umywał ręce publicznie. Chciał w ten sposób ukazać ludziom, że nie jest winien przelania krwi proroka z Nazaretu. Piłat chciał się usprawiedliwić przed tłumem. Nie trzeba być wynikliwym obserwatorem, by dostrzec, jak często ludzie uciekają się do tego szczególnego gestu Piłata, jak łatwo umywają swoje ręce od odpowiedzialności za swoje winy, grzechy, czyny. Umycie rąk od odpowiedzialności to jedna z dobrze opanowanych umiejętności przez współczesnego człowieka. Szkoda jedynie, że chrześcijanie pilniej naśladują w tym względzie pogańskiego prokuratora Judei niż Zbawiciela, który z miłością na nas spogląda. Gest umywania rąk był znany nie tylko poganom. Żydzi również umywali ręce i to wiele razy w ciągu dnia. Chodziło im zarówno o zachowanie higieny, jak i o wykonanie przepisu prawa religijnego. Obmywanie rąk miało oznaczać troskę o czystość serca, duszy, sumienia. Nie chodziło zatem o wzgląd na ludzi, jak to miało miejsce u Piłata, lecz o wzgląd na Boga. Początkowo gest umycia rąk miał głęboką wymowę teologiczną. Szybko jednak został zredukowany jedynie do pustego, zewnętrznego znaku, któremu nie odpowiadało wewnętrzne nastawienie i przemiana serca. Jezus, widząc obłudę i hipokryzję, mocno zaatakował taką praktykę. Przed Bogiem ważna jest czystość nie rąk, lecz serca. Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, dialog ze złem, nierząd, kradzieże, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha i głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Prawdziwa religijność polega na czystości serca. Ono musi być nie tylko obmyte, lecz wypełnione dobrymi myślami, szacunkiem do człowieka, pragnieniem niesienia pomocy, umiłowaniem prawdy, mądrością. Jezus, znając ludzką słabość, nigdy nie stawia jako warunku przynależności do Boga, wolności od jakiegokolwiek grzechu. Chrystus domaga się odpowiedzialności za każdy czyn, a więc za każdy grzech. Obmywanie rąk jako ucieczka od odpowiedzialności jest klęską człowieka. Grzech trzeba przynieść do Boga, bowiem tylko On może nas z Niego usprawiedliwić. Jako chrześcijanie nie możemy w umywaniu rąk, w tym zewnętrznym geście, naśladować ani Piłata, szukającego usprawiedliwienia przed ludźmi, ani pobożnych Żydów, faryzeuszów, ostro zganionych przez Jezusa, którzy szukają usprawiedliwienia przed Bogiem. Naszym niedoścignionym takim wzorem jest sam Chrystus, który umywa nie swoje ręce, lecz nogi uczniów w geście uniżenia. To Chrystus sam w Wieczerniku dał nam przykład pełnej odpowiedzialności za drugiego człowieka i w formie przykazania nowego, przykazania miłości, wezwał nas, abyśmy sobie wzajemnie nogi umywali. Jezus przybył i postanowił usunąć wysoką górę przepisów ludzkich, którymi uczeni w piśmie i faryzeusze tak przysłonili prawo Boże, że nawet nakazy dekalogu można było uchylić. Prawo Boże jest doskonałe, ono nie potrzebuje komentarza, bo samo jest komentarzem. Nie należy się zastanawiać, jak je interpretować, względnie jak je ominąć, lecz jak je wykonać, wypełnić w swoim życiu. Człowiek może być jedynie szczęśliwy, ściśle wypełniając Boże prawo. Słowo Boga skierowane do nas ma zawsze na uwadze nasze dobro, zbawienie. Nie należy z Bogiem dyskutować, należy zamienić Jego słowa w czyn. Dostrzega to apostoł Jakub, gdy upomina: wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. W Kościele, w naszej eklezjalnej wspólnocie istnieje wielu ludzi z tendencjami do uchylania Bożego prawa. I duchowni, i świeccy. Jedni by chcieliby niektóre przykazania dekalogu odrzucić, inni chcieliby je zastąpić ludzkimi przepisami, rzekomo doskonalszymi i bardziej uszczęśliwiającymi człowieka. Tymczasem zastrzeżenie prawne podane przez Mojżesza jest nadal w całości aktualne. Do prawa Bożego nie należy nic dodawać, ani nie należy z niego nic ujmować. Mógłby to uczynić jedynie sam prawodawca, sam Bóg, który wyrył je nie na kamieniu, te prawa, lecz w naszym sercu. W tym duchu należałoby odczytać kazanie Jezusa na górze, gdzie wyraźnie podniósł stopień wymagań. Błogosławieni czystego serca, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Jako Syn Boga, jako Chrystus, jako Mesjasz miał do tego pełne prawo, bo sam był wypełnieniem tego prawa.
Drodzy Państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. W naszym studiu ksiądz dr Marek Kraszewski, wykładowca Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II od diecezji włocławskiej oraz wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Numery telefonu do naszego studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655-2333 oraz 655-2366. Numer kierunkowy 056 dla korzystających z telefonii w rodzinie. Numer telefonów 720-100-100 lub 720-100-200. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta z Lublina. Ja chciałam się włączyć do audycji Szukając Słowa, bo Słuchając Słowa Bożego.
Słuchamy Panią, tak.
Te słowa czytań, tych trzech czytań na zbliżającą się niedzielę uważam, że są jednymi z najbardziej ważnych słów, które kieruje do nas Bóg. Te słowa są jak gdyby dla mnie dlatego ważne, że pokazują mi, że jeżeli ja będę miała naprawdę prawdziwą relację głęboką do Boga, to będę starała się Jego słów słuchać i te słowa Jego będą dla mnie prawem właśnie do wykonania, do wprowadzania tego prawa w czyn. Jeżeli natomiast ja będę miała Boga przed sobą jaką ideę, jakąś taką wymyśloną przeze mnie, to i to jego prawo ja będę właśnie po swojemu traktowała, a więc właśnie tak wybierała swoim wyborem moralnym to i usprawiedliwiała, które będzie dla mnie wygodniejsze i lepsze. I też wydaje mi się, że właśnie bardzo ważne jest, że my katolicy wiemy, tych takich bardzo wielkich, głównych grzechów nie popełniamy. Ale właśnie ja tak uważam według swojego doświadczenia, że ciągle mamy kłopot z tym najważniejszym, pierwszym przykazaniem przeciwko właśnie Bogu. Właśnie nie rozumiemy, że właśnie Bóg jest tą osobą, z którą muszę ja mieć bardzo głęboką relację. I dlatego wtedy słuchając Jego słów wiem, że to jest dla mnie bardzo dobre i to jest dla mnie bardzo bezpieczne. I wtedy mogę to prawo naprawdę wykonywać. I tak jak Jezus właśnie mówi, grzech nie bierze się z pokusy, prawda? Bo pokusa to jest tylko pokusa, ale ja mogę to i nie jest jeszcze grzechem. Grzech jest dopiero wtedy, kiedy ja ulegnę pokusie. I muszę też wiedzieć, że właśnie grzech jest z mojego tylko serca. Nie mogę go usprawiedliwiać, że albo coś tam, prawda, posłuchałam, czy tak wszyscy robią. Nie, ja muszę w prawdzie wielkiej, takiej jakiej staję przed Bogiem, wiedzieć, kim jest Bóg, kim ja jestem. I jeżeli nawet zgrzeszę, to iść do Niego i zawsze mówić, że jestem słaba, upadam, jestem Panie od Ciebie zależna, ale mogę zawsze się nawrócić i mogę zawsze rozpoczynać życie od początku. I wtedy ten grzech nie przeraża mnie, ja się nie boję, bo wiem, że walka duchowa będzie do końca moich dni. I wiem, że ja mam wspomożyciela i wiem, że ja mam wielkiego obrońcę, który jest skałą mojego ocalenia. To tyle. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za to szczególne świadectwo. Jedynie chciałbym dopowiedzieć, że właśnie grzech, jak mówi tekst grecki Ewangelii świętego Marka, grzech wynika z mojego wewnętrznego dialogu właśnie z szatanem, ze złem. Z tego wszystkiego wynika grzech. Natomiast jeżeli ja kocham Pana Boga, jeżeli ja chcę wtulić się w Jego ramiona, to dla mnie przestrzeganie prawa, ono będzie wynikać właśnie z tego umiejętnego prowadzenia się, pozwolenia się prowadzić przez Pana Boga za rękę. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Ja mam takie pytanie co do postu w piątek. Czy należy spożywać mięso, skoro dla wielu ludzi nie jest to wcale wyrzeczeniem. Wielu ludzi na przykład nie lubi jeść mięsa, jak na przykład moja mama. I dla niej to nie jest wcale żadnym postem. A czy na przykład w zamian tego można przyjąć sobie jakieś inne wyrzeczenie, zamiast niejedzenia właśnie tego mięsa w piątek?
Ja tylko dopowiem, że to nie do końca, tak, tylko tak pobocznie zupełnie z naszym tematem rozmowy, z tematem naszych rozważań jest związane i powiem tylko tyle. Post obowiązujący w Polsce, również ustalony przez Konferencję Episkopatu Polski, dotyczy pokarmów, wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. I dopóki taki przepis istnieje w Polsce, to zachowujemy go ściśle. Natomiast oczywiście to nie przeszkadza, żeby sobie wybrać jakieś inne praktyki pokutne, jeżeli ten jest, ktoś uzna, że to jest zbyt mało dla niego, że go to nic nie kosztuje, jak najbardziej. Natomiast zamienianie postu na inne formy, widzimy to często również w krajach zachodnich, gdzie zrezygnowano z postu w piątek, tłumacząc to właśnie tym, że no, możesz sobie wybrać jakąś inną formę, praktykę pokutną, bardzo często owocuje tym, że ludzie w rzeczywistości żadnego postu nie zachowują, żadnych, nic sobie nie odmawiają i żadnych praktyk pokutnych nie praktykują w swoim życiu, nie wprowadzają. Więc to tylko tyle, odpowiadając na pytanie naszego młodego słuchacza. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Podkarpacia. Ja odnośnie, pozdrawiam serdecznie ojca Piotra i księdza profesora. Co chciałem powiedzieć na wstępie odnośnie Słowa Bożego. Ja w swoim życiu doświadczyłem jakichś wielu upokorzeń. Zresztą tak jak każdy z nas na pewno. I Słowa Boże, Ewangelia Święta, Pismo Święte bardzo dużo mi dało w życiu. Byłem bez pracy praktycznie przez parę lat, przez 7-8 lat byłem bez pracy. Praktycznie prowadziłem, cały dom był na mojej głowie, ale jakoś taki czułem się upokorzony, bo tak jak mówi święty Paweł, że wielkim upokorzeniem jest dla mężczyzny, gdy jest na utrzymaniu kobiety, no bardzo przeżywałem. I wtedy właściwie sięgnąłem po Pismo Święte, po mądrość Syracha, po Księgę Mądrości, po Księgę Hioba. Jakoś to wszystko pozwalało mi jakoś tak uspokoić się i móc jakoś egzystować, bo nie mogłem sobie znaleźć miejsca. I jakoś dzięki opatrzności Bożej te wszystkie moje drogi, te wszystkie moje ścieżki w pewnym czasie się wyprostowały. Ale też był i post, była modlitwa. Także widzę, że Bóg, jeżeli się go prosi, nigdy człowieka nie opuści w potrzebie. Teraz mam pracę, choć praktycznie rodzina mi się rozjechała po świecie, ale nie na długo, na 2-3 miesiące, na okres wakacji, także już niedługo będziemy razem. Widzę, że mądrość ze Słowa Bożego, która jest czerpana właśnie z Ewangelii, pomaga trwać najtrudniejsze chwile. Tego jestem żywym przykładem i teraz gdyby cieszę się i dziękuję Bogu za tę łaskę. Miałem możliwość być niedawno właśnie na Festiwalu Młodych, tam w Uchłowej Pokoju. Ksiądz teraz będzie wiedział, gdzie. No, coś niesamowitego. Tam jest młodzież z całego świata, około 50 tysięcy. To jest modlitwy, siedlisko największe chyba w świecie. Coś niesamowitego. Takie wrażenie, to trzeba przeżyć osobiście. W każdym razie wracając jeszcze do świętej Ewangelii, to jak pieniądz służy złu, w 9 przypadkach na 10 służy złu, bo przez pieniądz praktycznie są morderstwa, wszystkie zabójstwa, wszystko przez pieniądz, chciwość, nieczystość, nierząd, to wszystko przez pieniądz jest spowodowane. Pieniądz ma być środkiem, a nie celem w życiu, a tyle ja widzę i w swojej rodzinie, że tylko nieraz się myśli o tym, jakby tam zdobyć majątek, jakim znaczy tą pracą, bo ale w sumie to się na pierwszym miejscu stawia, tylko pieniądz i dorobek. Jednak Bóg jest na dalszym miejscu. Przede wszystkim trzeba uporządkować tą hierarchię wartości. Na pierwszym miejscu Bóg, dopiero później bliźni, wszyscy, którzy Bóg stawia na naszej drodze. I wtedy, i na trzecim miejscu, moim zdaniem, powinniśmy za nieprzyjaciół się modlić. To jest bardzo ciężkie, znaczy trudne, nie ciężkie, trudne na przykazanie, ale Bóg je postawił. Trzeba je wypełniać. No to można by dużo mówić na temat Pisma Świętego. To jest niewyczerpana skarbnica i tutaj każdy, jeżeli go sięgnie po Pismo Święte, to będzie naprawdę szczęśliwy w tym świecie właśnie takim zepsutym, zdemoralizowanym. Także dziękuję Bogu, że jakoś dał mi tą łaskę dozwonić się już po raz, który nie wiem. Ja dopiero 2 tygodni mam komórkę i tak za wszystkie 14 lat słucham radia. To znaczy nie tylko słucham, ale i wspomagam, bo to słuchać to nie tylko
przepraszam, mówię, ale słuchać, ale trzeba. Dobrze, ale wie pan co, nie o wszystkim. Dobrze, ale to już jest poza tematem. Dziękujemy serdecznie.
Panie Stanisławie, ja jeszcze tylko tak właśnie dopowiem do tego wszystkiego, co pan powiedział, do tego świadectwa, że właśnie Pismo Święte jest taką szczególną skarbnicą, a my jesteśmy podobni do tego ojca rodziny, który wydobywa z tej skarbnicy rzeczy wciąż nowe, piękne. Biblia nie jest tylko taką zewnętrzną literą zapisaną gdzieś na pergaminie czy na papirusie, ale Pismo Święte skonfrontowane z naszym życiem, z naszym życiowym doświadczeniem staje się po prostu żywa. My mamy być żywą Ewangelią, żywą Biblią. I kiedy przestrzegamy Bożego prawa, to inni patrząc na nas widzą właśnie w nas chodzące Pismo Święte. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Jedynie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja wróciłam z kościółka i właśnie w trakcie katechezy usłyszałam takie słowa, bo przewodzi ksiądz biskup.
Ja zapowiadałem przed chwilą, że ksiądz doktor Marek Raszewski.
Doktor Marek, aha. Bo chodziło o takie słowa powiedziane, że nie powinniśmy zmieniać słów Bożych powiedzianych nam. Ja już dzwoniłam, rozmawiałam z księdzem. Jackiem i z księdzem Zdzisławem. Chodzi mi o tą koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Przepraszam bardzo, ale proszę pani, teraz jest audycja Szukając Słowa Bożego i rozmawiamy na temat niedzielnego Słowa Bożego.
Niedzielnego.
Nie można teraz o wszystkim rozmawiać. Z Bogiem.
To znaczy...
Proszę bardzo, pani Krystyna z Lublina.
Dziękuję za taką głęboką analizę Słowa Bożego. Przede wszystkim dostrzegłam sens przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, bo żeby nas wyrwać z tych uczynków martwych, kainowych. I pięknie jeszcze dostrzegłam to, że Pan Jezus nam wskazywał stale na Ojca swego, który jest Bogiem. Tym żywym, tą światłością. I prawda, już jako 12-letni chłopiec zdziwił się, mówiąc do Marii, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach Ojca. A więc już prostymi słowami powiem, wskazuje na istnienie innego Ojca. Ale my jesteśmy dziećmi Ojca światłości, który przyniósł przez Jezusa, który w czynach potwierdził wielką miłość miłosierną do bliźniego. To, co tu ksiądz łaskawie powiedział, na głodny, o głodnych, prawda, o nieszczęśliwych, na tych trzeba zwrócić uwagę. I wskazał na Ducha Świętego. I to, na ile otrzymamy łaskę Ducha Świętego, to jest nasza prośba, modlitwa do Boga Ojca, prawda? Synowie Zebedeusza, matka chciała, żeby byli razem w Królestwie. Wskazał, to należy do mego Ojca. Na krzyżu woła: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Do Marii Magdaleny mówi o Bogu, mówi: idę do mego Boga i waszego Boga, mego Ojca i mego i waszego Ojca. Więc bardzo jestem wdzięczna za tę dzisiejszą naukę i Duch Święty nam pomoże. I Maryja, przecież przez całe życie Maryja jako Matka Jezusa modliła się za swojego Syna i pozostawił nam pod krzyżem Maryję, żeby nas dalej prowadziła i utrzymywała przy Jezusie Chrystusie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już. Droga Pani Krystyno, ja tylko właśnie chciałem powiedzieć, że słuchanie Bożego prawa, bo tym podstawowym prawem, które zostało zapisane już w Księdze Powtórzonego Prawa, jest właśnie Szma Izrael Adonai Elohenu Adonai Echad, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem jedynym. Jeżeli człowiek słucha Bożego prawa, to tym prawem przesiąka, już Stary Testament o tym mówi, a tym najpełniejszym wypełnieniem Bożego prawa jest sam Chrystus. Pierwszą rzeczą jest to, że Słowo ma znaczenie stwórcze, Słowo stworzyło świat, ale gdy nadeszła pełnia czasów, to Słowo stało się Chrystusem. Bóg poprzez to Słowo zszedł na ziemię, bo On jest miłością. Dziękuję bardzo.
Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja przepraszam bardzo, ale dlaczego ojciec tak obcina słuchaczy i nie da, nawet nie wiadomo, co by ta pani powiedziała?
Proszę pani, ja wiem, dlatego że, proszę pani, my musimy pilnować, żeby audycja nie schodziła na inne tory i była nie na temat, tylko musimy trzymać się tematu. Natomiast pani również musi to uszanować, że są pewne zasady w Radio Maryja. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. To nie jest tak, że to jest Hyde Park i sobie można mówić, co się chce, tylko chodzi o to, że jak mamy gościa i rozmawiamy na jakiś konkretny temat, to po prostu nawet kultura tego wymaga, żeby mówić na temat, a nie o wszystkim, co przyjdzie nam na myśl w tym momencie. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właściwie bardzo chciałam uprzejmie podziękować za to, że dzisiaj wysłuchałam tej katechezy. Co prawda, że wielu tygodni próbowałam, ten piątek nie udało mi się nigdy porozmawiać, ale z kolei zawsze w niedzielę, 7:20, bo jak wracałam budzik i słuchałam chociaż tylko skrótu. I dziękuję Bogu, że tak mi dał od paru jakichś dwóch, trzech lat. Zawsze Pismo Święte gdzieś od iluś lat było w moim życiu, ale nie tak bardzo jak w ostatnich dwóch, trzech latach. I właściwie teraz, kiedy wiem, kiedy słucham, kiedy analizuję każdą przy pomocy Ducha Świętego i każdą Ewangelię, którą idę na każdą mszę, umiem to lepiej zrozumieć. Biorę czynny udział i jestem cała zatopiona w tym. I dziękuję Panu Bogu, że dał mi to możliwość, że mogę codziennie czytać i karmić się na co dzień tym Pismem Świętym. Że mogę wszystko tak... Czasami jest mi to dosyć trudno, bo Stary Testament to... Jak teraz mam księgę mechabejską, to mi jest dosyć trudno w to wszystko przebyć. Ale cieszę się bardzo, że się raz chociaż dodzwoniłam, że mogę powiedzieć, jak bardzo jestem wdzięczna za te niedzielne katechezy, które wkrótce chociaż słyszałam zawsze rano i mogłam sobie je na nowo jeszcze pouzupełniać, popisać. Bóg zapłaci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę bardzo, księże.
Jeszcze raz dziękuję za to świadectwo, za to, że może Pani Słowo Boże czytać. Oczywiście do komentowania Pisma Świętego potrzebny jest dobry komentarz. Musimy mieć dobry komentarz. Dalej bardzo potrzebne jest wnikliwe wyjaśnienie pewnych kluczowych słów, które wprowadzają nas w ten ogólny pierwszy temat czytań mszalnych, na przykład na daną niedzielę. W tym przypadku mamy prawo Boże, prawo, które jest pedagogiem prowadzącym do zbawienia, ale jednocześnie Chrystus zwracał uwagę na fakt, że nie tylko to zewnętrzne wypełnienie prawa jest w życiu chrześcijanina potrzebne, nie to zewnętrzne składanie rączek, ale potrzebna jest także przemiana naszego serca, czyli zmiana własnego życia. Dziękuję serdecznie.
Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz z Podkarpacia. Proszę Ojca, no wartościowe są te katechezy, te tłumaczenie Pisma Świętego, bardzo sobie cenię. I powiem tak, że ważne jest słuchać, ale wydaje mi się nawet obowiązkiem jest przekazywać dalej, bo gdy znajdziemy się w środowisku, no załóżmy w pracy, czy tam w takim środowisku laickim, gdy się ma tą odwagę, przede wszystkim trzeba znać Pismo Święte, ale gdy się ma tą odwagę i upomnieć kogoś właśnie słowami Pisma Świętego, robi to bardzo dobry skutek. I to jedno. A drugie, w nawiązaniu do dzisiejszego właśnie tłumaczenia Pisma Świętego, zastanawiam się, czy można być uczciwym politykiem. Mam na myśli te takie, powiem ostro, fałszywe uśmiechy i te kłamliwe słowa. Po prostu, czy można być uczciwym, no, dobrym politykiem, w sensie dobrym, no, przede wszystkim takim, który nie kłamie. To wszystko. Serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No cóż, pozostawiamy to pytanie Pana bez odpowiedzi, bo to Pan podzielił się taką refleksją. Natomiast dziękujemy bardzo gorąco za podzielenie się też takim świadectwem potrzeby dzielenia się Słowem. Na pewno trzeba nie tylko żyć, ale również dzielić się Słowem Bożym z innymi, z tymi, których spotykamy na naszej drodze. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwonię odnośnie właśnie audycji. Jestem w samochodzie w sumie, no ale intensywnie, że tak powiem, nadsłuchuję.
Tak jest.
Bardzo mi się podoba. I przede wszystkim, no myślę, że tutaj chodzi o wartości Ducha Świętego. Duch Święty właściwie jest czymś, który człowiek może wyłowić w swojej codzienności. No nazwijmy to w sposób to, co jest dobre. Kiedy przychodzi nam refleksja wieczorna, czy nawet jak ja teraz wrócę do domu, jakąś refleksję mojego dnia zrobię, to co najpiękniejsze i najbardziej prawdziwe jest właśnie dziełem Ducha Świętego. To jest naprawdę coś piękne i to właśnie wychodzi od Pana Boga. Pan Bóg nas tym darzy, bo Bóg jest Syn Boży i Duch Święty. A słowo biblijne, każde jest natchnione. Nie tylko natchnione, ale także przepełnione, no jeszcze czymś więcej, miłosierdziem. To znaczy się jeszcze więcej niż dobry Bóg, tym bardzo, bardzo dobrym. Tym, co po prostu jak Pan Bóg, człowiek ma możliwość, że po prostu no drugiemu człowiekowi może też dać, może podzielić się. Słyszy mnie Ojciec?
Tak, oczywiście.
To jest właśnie to dzieło Ducha Świętego. Dziś myślę, że po prostu w dużym stopniu jest jak gdyby troszeczkę zaniedbane, może troszeczkę po macoszemu traktowane, bo weźmy chociażby, mamy sierpień, piękny miesiąc. Weźmy takie słowo z kultury polskiej, smykałka. Jak ono się pięknie tyczy właśnie do tych wydarzeń sierpniowych, do Maryjnego, do tego 15 sierpnia święto Matki Boskiej Zielnej. Z czym to się wiąże? Do święta rolników, z czym to się wiąże? Z czynem, z pracą, z ich nastrojem do tej pracy. To jest właśnie też ten duch. I w tym słowie nawet, w tym pięknym słowie, które nazwałem smykałką. I wiele innych. Można wrócić także w tym sierpniu, do 1 sierpnia, do tych wielkich bohaterów. które tak pięknie Radio Maria, jeśli mogło, no to często słuchałem, przekazywało na antenie do tych postaci przepięknych, bohaterskich, dzieci, jak to pięknie określił któryś z kapłanów, nie pamiętam teraz nazwiska tego księdza właśnie, że potrzeba tych postaw dzisiaj, tych właśnie takich bohaterów. I Polska by nie miała problemów, ale potrzeba właśnie tych rzemieślników w tym życiu codziennym, którzy na co dzień by o tym właśnie pięknie mówili. A to każdy praktycznie ma swój skarb, jak gdyby Boży w zanadrzu. Potrzeba tego ożywienia. A ożywienie przychodzi właśnie przez Ducha.
Dobrze.
Przez Ducha przychodzi ożywienie.
Dziękujemy serdecznie.
Panie Tadeuszu, ja tutaj mogę jedynie też skomentować, dopowiedzieć, że właśnie dzięki Bożemu Słowu jesteśmy obdarowani tym takim wewnętrznym życiem nadprzyrodzonym. I tutaj przychodzi mi na myśl fragment listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, 8 rozdział, werset 5-6. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju. Dziękuję bardzo.
I jeszcze jeden telefon, prosimy bardzo. Słuchamy.
To ja?
Tak.
Już mogę mówić?
Tak.
Proszę ojca, ja tak słuchając, ponieważ ja już mam 78 lat i mam kłopoty z oczami, więc teraz nie czytam. Ale miałam taki okres, gdzie byłam we Francji, więc Pismo Święte, Stary Testament i Nowy Testament to dwa razy przeczytałam. Więc dużo ludzi, to znaczy się w moim młodym wieku, to był taki okres, że nie było dostępne Pismo Święte, żeby kupić. Bo nie było papieru, nie było przydziału i tego. Ale udało mi się kupić we Francji. I mam teraz nawet Pismo Święte z tego, to na 3000 rok.
Proszę pani, ale do tematu, dobrze?
No wie, więc wszystkie te Ewangelie, czy te nauki, to tego, to od razu, jak kapłani mówią, to mi się wszystko przypomina. Więc bardzo mi się podobała na przykład ten życiorys, ta homilia księdza profesora Bartnika bodajże.
Ale przepraszam, to nie ta audycja, proszę pani.
Aha, no po raz pierwszy się dodzwoniłam i bardzo, bardzo ojca przepraszam.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiamy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry.
Do widzenia. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Halo.
Tak, słuchamy panią.
Halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tak słuchając teraz właśnie tej katechezy, no mam taką refleksję. No ważne jest, żeby słuchać, ale też jak się słucha, trzeba się zastanowić, po co się to słucha. Mhm. Bo czy to tylko ma zaspokoić naszą jakąś ciekawość, no czy tylko... Halo?
Tak, nie wiem, co jest z tym połączeniem, bo cały czas coś piszczy, ale proszę pani, no słucha się po to, żeby rozumieć lepiej Słowo Boże. My dlatego te audycje są, żeby lepiej zrozumieć to, co jest zawarte w Słowie Bożym, a potem oczywiście, żeby Słowem żyć. To jest najważniejsze i to jest pewnie najtrudniejsze zawsze, gdy chodzi o wprowadzenie Słowa w czyn. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry.
Do widzenia. W takim razie będziemy już zmierzać do podsumowania naszej dzisiejszej katechezy, dzisiejszego naszego spotkania w audycji Szukając Słowa Bożego.
Chciałbym jedynie właśnie na zakończenie jeszcze powiedzieć, że życie w oparciu o prawo Boga, ono jest proste, mimo iż w pewnych właśnie sytuacjach wymaga od człowieka wielkiego trudu, tego wewnętrznego, tej wewnętrznej walki. Prawo bowiem jest jak taka drabina ustawiona z ziemi do nieba, tak jak ta drabina Jakubowa
dla każdego, kto chce wzrastać, piąć się w górę. I ta drabina stanowi taką nieodzowną pomoc. Kto chce się wygodnie urządzić w życiu i nie zamierza doskonalić swojego ducha, swojego wnętrza, może to uczynić, rezygnując ze wspinania się po szczeblach tej Bożej drabiny, Bożego prawa. Jest to jednak równoznaczne z rezygnacją z duchowego wzrostu. Bo ten duchowy wzrost dokonuje się właśnie dzięki wypełnianiu Bożego prawa. I tutaj chciałbym zakończyć to taką modlitwą. Daj nam, Panie, głód i pragnienie Twojego słowa. Ono bowiem jest życiem duszy, światłem umysłu i tchnieniem ożywczym. I korzystając z ogromnej życzliwości ojców redemptorystów, pozdrawiam wszystkich, których Pan Bóg postawił na mojej drodze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, gościem dzisiejszej audycji był ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca Pisma Świętego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, oddział w Koninie, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II w diecezji włocławskiej, pracujący obecnie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim. Bardzo gorąco dziękujemy.
Dziś spraw, abym mówiąc, wiedział sędzią Ty.